aby sprzedać serwer. 12 lipca 2010.00. Szybsze procesory. Bardziej pojemna pamięć. Większa przepustowość interfejsów i to naturalny kierunek rozwoju technologii serwerowych, do którego wszyscy się przyzwyczaili. Ale te ilościowe zmiany powodują, że po pewnym czasie następują istotne modyfikacje jakościowe, zmieniające sposób i możliwości wykorzystania infrastruktury IT w praktycznych zastosowaniach. Wprowadzone w tym roku nowe generacje procesorów serwerowych Intel Westmere i AMD Magnitsoars mogą zasadniczo zmienić sposób, w jaki są obecnie postrzegane technologie IT, uważa Paul Wynazia z amerykańskiego InfoWorld. Warto przypomnieć, że kontrolery domeny Windows Active Directory jeszcze nie tak dawno wymagały własnego dedykowanego serwera, a Microsoft Exchange był uważany za aplikację klasy korporacyjnej. Obecnie oprogramowanie to może być uruchamiane jako jedna z wirtualnych maszyn wykorzystujących średniej klasy serwer, a wymagania sprzętowe, nawet aplikacji, takich jak SAP, stają się obecnie niewielkie w porównaniu z możliwościami oferowanymi przez nowe generacje wielordzeniowych procesorów i wykorzystujących je serwerów. Za rosnącą mocą przetwarzania nadąża też postęp w dziedzinie pamięci masowych i przepustowości interfejsów IO. Systematycznie wzrasta pojemność napędów dyskowych, jak również ich wydajność, między innymi dzięki popularyzacji pamięci SSD, a wraz z publikacją kolejnego standardu Ethernet o przepustowości 40/100 GBS otwiera się perspektywa zastosowań zewnętrznych interfejsów o wyższej niż dotąd przepustowości, co więc w najbliższych latach będzie miało największy wpływ na kierunek rozwoju systemów w IT. Wydaje się, że przede wszystkim oprogramowanie. Można oczekiwać pojawiania się kolejnych programów, które będą w stanie wykorzystać moc przetwarzania serwerów i zaoferować nową jakość lub funkcję. Zapewne nie wszystkie okażą się praktyczne i przydatne, ale przynajmniej niektóre innowacje zrobią karierę. S. 160361 nowe aplikacje. Nowym aplikacjom sprzyja nie tylko ogólny wzrost wydajności serwerów, ale czasami również wprowadzenie nowych innowacyjnych technologii. Dobrym przykładem może tu być zestaw instrukcji ASN i wprowadzony w układach Intel Westmere EP. Te sprzętowe mechanizmy umożliwiają ponad 400% zwiększenie wydajności szyfrowania AES bez potrzeby stosowania dodatkowych układów lub zmniejszenia wydajności serwera. W praktyce otwiera to drogę do masowego wdrożenia nowych, łatwych w użyciu rozwiązań do zabezpieczania danych, a zaawansowane szyfrowanie informacji może stać się standardem niewymagającym wdrażania dodatkowych systemów w serwerze. Oczywiście pod warunkiem, że mechanizmy szyfrowania / deszyfrowania danych staną się elementem popularnych aplikacji. Wzrost liczby rdzeni CPU stwarza też możliwość popularyzacji rozwiązań, takich jak software znak zapytania o RAID. Inaczej niż obecnie, system taki może w praktyce nie mieć żadnego negatywnego wpływu na wydajność serwera, bo do jego obsługi wystarczy przeznaczyć jeden z nadmiarowych układów CPU w serwerze dysponującym kilkudziesięcioma rdzeniami obliczeniowymi, a już obecnie standardowy komputer dwuprocesorowy z układami Opteron 6000 może zawierać nawet 24 jednostki CPU, a 4-procesorowy blisko 50. Wszystko to prowadzi w naturalny sposób do wspólnego mianownika – technologii i wirtualizacyjnych. Już za kilka lat wirtualizacja będzie powszechnym standardem, a serwery niewykorzystujące tej technologii będą rzadkością i staną się sprzętem stosowanym tylko w niektórych specjalizowanych aplikacjach. Według analityków firmy THE InfoPro, ponad 50% instalowanych obecnie nowych serwerów stanowią jednostki wirtualne, a w 2012 rok będzie to aż 80%. Wówczas będzie można powiedzieć, że praktycznie wszystkie nowe serwery będą elementem środowisk zwirtualizowanych, bo 20% rynku będą stanowiły fizyczne, specjalizowane serwery, w których zastosowanie wirtualizacji nie daje korzyści. Dotyczy to na przykład sprzętu obsługującego aplikacje czasu rzeczywistego lub przeznaczonego do szybkiego przeszukiwania i aktualizacji rekordów w bazach danych. S. 160362 efektywności i ekonomia. Po trudnym okresie i rekordowych spadkach sprzedaży, w tym roku producenci serwerów widzą szansę na powrót dobrych czasów. Zwłaszcza, że widać oznaki wzrostu popytu, a analitycy rynku przewidują, że zbliża się czas, gdy odkładanie inwestycji w modernizację infrastruktury centrów danych przestanie mieć ekonomiczne uzasadnienie. Jednocześnie wydaje się, że producenci sprzętu dobrze wykorzystali trudny okres, opracowując nowe technologie i rozwiązania, które zapewniają nie tylko wzrost wydajności, lecz także mają dobre podstawy ekonomiczne przekonujące do inwestycji. Można zresztą zauważyć, że temat zwrotu z inwestycji w nowy sprzęt stał się ostatnio standardowym elementem niemal wszystkich prezentacji nowych procesorów lub modeli serwerów. Dobrym przykładem może tu być Intel, który wraz z premierą najnowszych modeli układów Xeon Westmere przedstawił analizy dowodzące, że serwery z tymi procesorami umożliwiają konsolidację systemu IT w stosunku 15:1 oraz zwrot z inwestycji w ciągu 5 miesięcy. Takie liczby są przekonujące chyba dla każdego dyrektora finansowego. Naturalnie pojawia się wątpliwość, czy prezentacja tak rewelacyjnych wyników ekonomicznych nie jest po prostu chwytem marketingowym. Jeśli przyjrzeć się tej analizie, to dotyczy ona modernizacji systemu wykorzystującego względnie przestarzałe serwery jednoprocesorowe sprzedawane w 2005 rok lub wcześniej. W efekcie wystarczy, by użytkownik zadał sobie pytanie, czy w moim systemie IT wykorzystywany jest taki sprzęt? Jeżeli tak, to prezentowane kalkulacje są prawdopodobnie bardzo zbliżone do rzeczywistości. Podobnie jest w przypadku AMD, która nie tylko walczy o nowych klientów, ale musi konkurować z Intelem, a przy wyrównanym poziomie wydajności cena może być dodatkowym ważnym argumentem. Firma wprowadziła w marcu BR serię serwerowych układów Opteron 6000 MagnaCores, a pod koniec czerwca procesory Opteron 4000, przeznaczone dla systemów 2 lub 4 procesorowych. Opteron 6000 są dostępne w wersjach wyposażonych w 8 lub 12 zintegrowanych rdzeni CPU i pod tym względem wyprzedzają procesory Intela i IBM Xeon 5600 i Power 7 mają max 8 zintegrowanych jednostek CPU. Jednak tym, co najbardziej zwraca uwagę, jest zaprojektowanie tych układów do pracy, zarówno w serwerach 2 jak i 4 procesorowych. Dotychczas komputery klasy podstawowej umożliwiały instalację maksymalnie 2 procesorów, a systemy 4 procesorowe zaliczały się do sprzętu średniej klasy, którego ceny były istotnie wyższe. Przedstawiciele AMD podkreślają, że platforma Opteron 6000 ma zniwelować ten skok cenowy, przyczyniając się do znacznie szerszej niż dotąd popularyzacji zastosowań serwerów 4 procesorowych. Koncepcja ta wynika, oczywiście, z dążenia AMD do poprawienia pozycji na rynku serwerów x86 zdominowanym przez Intela, ale jest to krok interesujący i potencjalnie bardzo korzystny dla użytkowników. Układy Opteron 6000 są przeznaczone dla serwerów średniej i wysokiej klasy, w których najważniejszym parametrem jest wydajność. Natomiast pod koniec czerwca BR AMD zaprezentowała kolejną serię 4 i 6 rdzeniowych układów Opteron 4000 Lispon dla serwerów jedno- lub dwuprocesorowych. W tym segmencie AMD stara się zdecydowanie konkurować ceną, bo można zauważyć, że najtańsze modele Opteron 4000 są pierwszymi na rynku procesorami serwerowymi, które odbiorców OEM kosztują poniżej $100.99 w partiach 1000 sztuk. Producenci sprzętu zdają sobie sprawę, że okres kryzysu i spowolnienia gospodarczego wydaje się zanikać, ale wielu użytkowników wciąż jest pod dużą presją minimalizacji kosztów i inwestycji. Dlatego też intensywnie szukają możliwości uatrakcyjnienia swojej oferty dla potencjalnych odbiorców przy utrzymaniu poziomu zysków i obrotów. Ma to wpływ m.in. na architekturę serwerów, która jest jednym z elementów mających istotny wpływ na całkowity koszt infrastruktury. Następuje systematyczna popularyzacja serwerów kasetowych. Klasyczna architektura stelażowa to w praktyce zestaw niezależnych serwerów z dodatkowymi, zainstalowanymi w 19 szafie przełącznikami, które sterują przepływem danych między komputerami, pamięciami masowymi i systemami zewnętrznymi. W efekcie typowa szafa o wysokości 42 umożliwia instalację do max 40 serwerów. Rosnąca popularność architektury kasetowej wynika z jej znacznie bardziej zintegrowanej konstrukcji, która umożliwia eliminację powtarzających się standardowych elementów serwerów, takich jak zasilacze, systemy chłodzenia, interfejsy i pamięci masowe, i zastąpienie ich elementami wspólnymi, zintegrowanymi w obudowie. Tego typu rozwiązanie może być bardzo efektywne w systemach, gdzie wykorzystywanych jest wiele serwerów. Jest też względnie łatwe w dopasowaniu do wymagań użytkownika, bo moduły serwerowe, przełącznikowe lub pamięci masowych mogą być instalowane niezależnie, tworząc optymalną do zastosowań i względnie łatwą w modyfikacji konfigurację. S.260.363 Carrier Apcie. Szeregowy protokół PCI Express to obecnie podstawowy standard, który umożliwia komunikację między systemem hosta procesor i chipset, a zewnętrznymi lub zainstalowanymi na płycie głównej serwera urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak układy graficzne, interfejsy sieciowe, kontrolery pamięci masowej i tym podobne. PCIe jest rozszerzeniem klasycznego protokołu PCI wykorzystywanego od początku lat 90. UP wieku, który w najnowszej, szeregowej wersji nie tylko zapewnia wyższą wydajność, ale również integralność danych, możliwość kontroli jakości usług QoS oraz skalowania systemu, ale ze względu na chęć ograniczenia poboru energii oraz minimalizacji kosztów wytwarzania chipsetów, zarówno Intel, jak i AMD integrują w swoich układach względnie niewielką liczbę portów PCIe. Jeśli więc pojawia się potrzeba podłączenia do systemu większej liczby urządzeń, jego projektant musi skorzystać na przykład z przełączników PCIe. Tego typu sytuacja występuje m.in. w systemach HPC lub wykorzystujących rozbudowane sieci pamięci masowych i to niezależnie od architektury serwerów, stelażowej czy kasetowej. Protokół PCIe nie tylko wypełnił istniejącą wcześniej lukę w zakresie potrzeb komunikacyjnych, ale umożliwił producentom przełączników zaoferowanie nowych zintegrowanych funkcji, które wcześniej wymagały stosowania dodatkowych urządzeń. Dotyczy to na przykład kontrolerów DMA, które kiedyś były integrowane tylko w niektórych wysokiej klasy, drogich procesorach. W serwerach nowej generacji wykorzystywanych jest więcej użytecznych funkcji przełączników PCIe, takich jak możliwość tworzenia połączeń redundantnych lub funkcja multicast, która pozwala na wysyłanie jednego pakietu danych do wielu urządzeń jednocześnie, co odciąża procesor od konieczności wykonywania wielu operacji zapisu tych samych informacji. Interfejsy PCIe mogą służyć do podłączania dysków SSD, aby wykorzystać przepustowość, która może być udostępniona przez pamięci flash. Producenci dysków SSD z reguły wyposażają je w standardowe interfejsy SATA lub SAS, co zwiększa ich uniwersalność, ułatwiając instalację w standardowych serwerach. Ale powoduje to sztuczne ograniczenie przepustowości przez parametry złączy SATA lub SAS. W niektórych aplikacjach może to mieć duże znaczenie, na przykład w przypadku serwerów pracujących w sieciach FCSAN i obsługujących transakcyjne bazy danych lub aplikacje wideo. Możliwość wykorzystania mechanizmów PCIe jest więc coraz istotniejsza i dlatego wybierając serwer, warto zwrócić uwagę, czy jego architektura została zaprojektowana tak, aby mógł on korzystać z tej technologii w szerszym niż standardowy zakres i jakie funkcje oferuje jej implementacja. S.260.364 standard 40/100 G Ethernet ratyfikowany. Standard 40G/100G Ethernet IEEE 802.3b został ratyfikowany przez IEEE pod koniec czerwca br. Jest to pierwsza specyfikacja Ethernet, definiująca jednocześnie dwie szybkości transmisji. Choć w serwerach najpopularniejsze są obecnie złącza gigabit Ethernet, to coraz częściej stosowane są też interfejsy 10 gigabit Ethernet, a do ich popularyzacji przyczynia się zarówno spadek cen, jak i pojawienie się standardu 40G/100G, który w perspektywie ma ułatwić i zmniejszyć koszty zwiększania przepustowości systemu, eliminując potrzebę agregacji wielu kanałów transmisji. To, że nowy standard definiuje dwie prędkości, nie jest przypadkiem. Przez kilka ostatnich lat ścierały się bowiem dwie koncepcje. Zwolennicy specyfikacji 40G podkreślali, że jest to szybkość wystarczająca na potrzeby centrów danych w perspektywie najbliższych lat i nieuniknione zwiększanie kosztów opracowania i wdrożenia interfejsów 100G. Nie ma sensu. Z drugiej strony, przepustowość zapewniana przez interfejsy 100G jest oceniana jako sensowna i warta inwestycji przez firmy telekomunikacyjne, agregujące ruch wielu użytkowników i budujące rozległe infrastruktury transmisyjne. W efekcie doszło do kompromisu i zatwierdzenia standardu 40G/100G Ethernet. Specyfikacja IEEE 802.3b zapewnia zgodność z istniejącymi sieciami Ethernet, obsługując ten sam format ramek co inne wersje IEEE 802.3, a jednocześnie wykorzystuje schematy częstotliwości taktowania, które mogą być fizycznie realizowane bez większych problemów, zapewnia John D. Ambrosia, kierujący zespołem IEEE 802.3b Task Force. Jeśli chodzi o architekturę serwerów, to nowy standard Ethernet nie ma na nią obecnie dużego wpływu, ale otwiera nową perspektywę dla zwiększania przepustowości interfejsów i możliwości rozwoju mocy przetwarzania, bez obawy o jej praktyczne ograniczenie przez zbyt niską wydajność zewnętrznych łączy. S.260.365 pamięć jest bardzo ważna. W swoich najnowszych układach serwerowych zarówno Intel, jak i AMD wykorzystują aż 4 kanały dostępu do pamięci RAM oraz możliwości instalacji dodatkowych, zwiększających wydajność układów pamięci buforowej. Te modyfikacje architektury to ważny krok w kierunku zwiększenia popularności architektury x86 w segmencie serwerów wysokiej klasy, zdominowanym obecnie przez układy IBM Power oraz Leisure SPARC oraz Intel Itanium, mówi Imims Gregor, główny analityk z firmy Instat. Producenci serwerów koncentrują się na prezentacji liczby rdzeni CPU i funkcji związanych z wirtualizacją w różnej klasy oferowanych komputerach, ale to właśnie lepszy dostęp do pamięci ma ogromne znaczenie i otwiera nowe możliwości zastosowań, uważaj Imims Gregor. Podobną opinię wyraża również Tom Bradici z IBM. Zbyt mała pamięć to najczęstsza bariera ograniczająca wydajność serwerów w wielu aplikacjach, mówi Tom Bradici. Pamięć należy do najszybszych elementów w serwerze i zwiększając ją, można z reguły istotnie przyspieszyć dostęp do danych. Dodaje, IBM opracował nową architekturę X5 dla serwerów. X86 wprowadził na rynek pierwsze modele wykorzystujących ją komputerów. System X3850X5. X5 rozdziela procesory i pamięć RAM, która jest instalowana w specjalnej szufladzie MX5 o wysokości 1U i wykorzystuje specjalny chipset. X-Architecture, zapewniający wysoką szybkość wymiany danych między procesorami i pamięcią. Według IBM architektura taka umożliwia istotne 6-krotne zwiększenie pojemności pamięci RAM udostępnianej procesorom, a w efekcie również wydajności niektórych aplikacji mających szczególnie wysokie wymagania na pamięć. Na przykład możliwy jest nawet 30-krotny wzrost wydajności baz danych w porównaniu z uzyskiwaną w przypadku systemów obecnej generacji i to przy 2-krotnym zmniejszeniu zużycia energii. Z kolei Dell opracował technologię Flex Memory, przeznaczoną dla serwerów PowerEdge z procesorami Nehalem X. Wykorzystuje ona firmowe układy scalone i umożliwia 2-krotne zwiększenie pojemności pamięci RAM w porównaniu z wielkością standardową. Natomiast NEC oferuje inne rozwiązanie. Firma zmodyfikowała konstrukcję swoich serwerów Express z 5800 1080A z procesorami Nehalem X w taki sposób, by mogły korzystać z pełnej, dostępnej pojemności pamięci, a więc 2 TB przy maksymalnej przepustowości. Tu należy wyjaśnić, że przepustowość kanałów pamięci w serwerach opartych na standardowej platformie intelowskiej zmniejsza się przy zwiększaniu liczby zainstalowanych modułów RAM. S.160366 kierunki rozwoju technologii procesorowych. Dobrym przykładem, pokazującym w jakim kierunku będzie podążać rozwój technologii procesorowych, a w efekcie również architektury serwerów, może być prezentacja planów Intela. Pod koniec maja BR na International Supercomputing Conference w Hamburgu firma zaprezentowała procesory X86 Knightsfery wyposażone w 32 rdzenie CPU i mające wydajność ponad 500 gigaflops. Testowe wersje tych układów mają być dostępne już w połowie BR. Procesory wykorzystują nową, opracowywaną przez Intela architekturę układów wielordzeniowych. Na razie nie wiadomo jeszcze kiedy pierwsze takie modele pojawią się na rynku, ale według przedstawicieli producenta, ich pierwsze wersje komercyjne kodowa nazwa to Knightscorner. Będą najprawdopodobniej wyposażone w ponad 50 rdzeni CPU i wytwarzane przy wykorzystaniu 22-nanometrowego procesu produkcyjnego, który ma zostać uruchomiony w 2011 rok. Prototypowy układ Knightsfery składa się z 32 rdzeni Xeon CPU, towarzyszących im 512-bitowych jednostek do przetwarzania wektorowego. Złącza PCI Express oraz 2 GB zintegrowanej pamięci GDDR5. W kolejnych wersjach układu Intel zamierza zintegrować CPU i jednostki wektorowe. Knightsfery wykorzystuje elementy architektury procesorów Flora B, których rozwój został czasowo wstrzymany. Ta nowa architektura jest zbliżona do koncepcji wykorzystania procesorów graficznych, takich jak Nvidia Tesla lub AMD Fiestra, do zwiększenia wydajności przetwarzania niektórych aplikacji wykorzystujących przetwarzanie równoległe. Warto tu przypomnieć, że chiński superkomputer Nebula, który w czerwcu BR znalazł się na drugim miejscu wśród najwydajniejszych na świecie komputerów na liście TOP 500, został zbudowany przy wykorzystaniu zintegrowanego zestawu standardowych i graficznych procesorów. Z kolei IBM zapowiedział, że w swoich serwerach Lenii i Dataplex będzie standardowo instalował procesory graficzne firmy Nvidia. Mają to być jedne z pierwszych na rynku systemów obliczeniowych klasy HPC High Performance Computing, wykorzystujących układy Nvidia Tesla M2050. Jak podaje IBM, jeden serwer o rozmiarach 1U wyposażony w 2 moduły procesorów graficznych Tesla M2050, taki jak serwer i Dataplex X360 M3 z 2 intelowskimi procesorami Xeon, zapewnia 8-krotnie większą wydajność WG testów Eli NPAcK w porównaniu z typowym serwerem o wysokości 1U. I Dataplex konkurują na rynku głównie z klastrami obliczeniowymi opartymi na standardowych serwerach X86 i są przeznaczone do niektórych aplikacji, na przykład dla firm świadczących usługi Web 2.0, obsługi aplikacji finansowych, HPC lub do przetwarzania grafiki i obrazów wideo. S.160367 małe, bezdyskowe serwery. Bezdyskowe serwery nie są nowością. Chociaż wymyślono je dawno temu, to obecnie toczy się dyskusja, czy mają one rację bytu. Pytanie to jest szczególnie aktualne dzisiaj, gdy postęp technologiczny spowodował, że mogą to być bardzo małe i jednocześnie wydajne jednostki obliczeniowe, a centra danych są gremialnie wirtualizowane. Mówiąc o bezdyskowych serwerach, trzeba pamiętać o tym, że nie są to rozwiązania przeznaczone dla małych firm. Są to systemy obliczeniowe, które dobrze spisują się w zwirtualizowanych centrach danych dużych firm. Serwery takie są wyjątkowo energooszczędne, dlatego z punktu widzenia kosztów energii szczególnie korzystne jest ich stosowanie w systemach zawierających setki lub tysiące komputerów. Oszczędności energii elektrycznej mogą być wtedy bardzo znaczące. HP i IBM mają już obecnie w swojej ofercie systemy obliczeniowe typu Virtualization Blade, wirtualne kasety. Kasety takie nie mają tradycyjnych podsystemów dyskowych. Producenci instalują w nich pamięci SSD oparte na układach flash, używane tylko do rozruchu komputera, oraz pamięci systemowe RAM o dużej pojemności. Są to więc bezdyskowe serwery, chociaż mają specyficzną konstrukcję. Można je instalować w obudowach zaprojektowanych z myślą o tradycyjnych serwerach z dyskami. Dużo lepszym rozwiązaniem byłyby obudowy pozwalające na instalowanie dziesiątek kaset, bez dysków, żadnego buforu ramki, żadnych układów wideo, a wyłącznie mające interfejsy sieciowe Ethernet 10 GBS i Fibre Channel 2 niskonapięciowe, wielordzeniowe procesory i tak dużo gniazd na moduły DRAM pamięć RAM, jak jest to tylko możliwe. Wymagania dotyczące systemów zasilania i chłodzenia instalowanych w takich obudowach są diametralnie inne niż te, które muszą spełniać obudowy tradycyjnych serwerów. Można sobie wyobrazić, że w klasycznym bezdyskowym serwerze znajdują się 3 lub 5 portów. W pierwszym przypadku mogą to być 2 porty Ethernet 10 GBS plus 1 szeregowy, a w drugim 2 porty Ethernet 10 GBS, 2 porty FC oraz 1 szeregowy oraz oczywiście nawet kilkadziesiąt gniazd na moduły DRAM. W każdym bezdyskowym serwerze powinno się znajdować miejsce na zainstalowanie pamięci SSD 1,8 cala, względnie gniazdo na zamontowanie karty z układami pamięci NAND/flash i nic więcej. Dla 4 takich serwerów instalowanych w standardowej szafie zajmujących tyle miejsca, co klasyczny serwer stelażowy o wysokości 1 U, powinny wystarczyć 2 zasilacze, pierwszy podstawowy i drugi nadmiarowy. Środowiska obliczeniowe oparte na bezdyskowych serwerach wydają się bardzo atrakcyjne. Farmom z setkami czy tysiącami takich serwerów mogą towarzyszyć systemy pamięci masowych oparte na technologii ISSI. Czy tak będą wyglądać centra danych kolejnej generacji? Obecnie znakomita większość zwirtualizowanych systemów IT pracuje, wykorzystując tradycyjne serwery stelażowe 1U lub 2U. Względnie serwery kasetowe. Jedne i drugie mają bufor ramki, obsługa grafiki i dyski twarde, chociaż często nie wykorzystują w 100% całej oferowanej przestrzeni adresowej. W środowiskach takich rzadko używa się konsol opartych na serwerze WinRAR SX lub SXI. A nawet jeśli konsole takie są używane, to są najczęściej nie graficzne, a tekstowe. Dlatego bufor ramki nie jest niezbędny. Stąd wniosek, że serwery bezdyskowe mają rację bytu. S.260368 standardowa architektura. Już wkrótce standardowe serwery, niezależnie od producenta i konstrukcji, będą komputerami wykorzystującymi przynajmniej kilkadziesiąt rdzeni CPU, setki gigabajtów RAM, prawie bez pamięci masowej i zaprojektowanymi do pracy w środowisku zwirtualizowanym. Masowa produkcja i standaryzacja platform powodują jednak, że coraz trudniej odróżnić swoją ofertę od konkurencji. Przykładem może być test nowych serwerów kasetowych Dell, IBM i HP wyposażonych w najnowsze procesory Xeon 5600 przeprowadzony w laboratoriach amerykańskiego InfoWorld. Okazało się, że różnice w ich wydajności są praktycznie pomijalne. Przynajmniej pod tym względem stwarza to warunki do konkurencji dla mniejszych lokalnych firm, które również wykorzystują standardowe platformy intelowskie lub AMD, a jednocześnie są w stanie konkurować ceną. Na polskim rynku dobrymi przykładami takich firm mogą być Actian, Thomas Crane czy Computronic Business. Oferowane przez te firmy serwery również zapewniają wyższą wydajność, oszczędność energii i nowe funkcje udostępniane przez standardowe platformy Intela lub AMD.